W programie dużo ciekawych rozmów. Zaczynamy od pana posła Marcina Horały, który dotarł do nas porannie. Dzień dobry,
panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się.
Bardzo rano, po uroczystościach. Jak panu minął 11 listopada?
11 listopada niestety głównie minął w pociągu, bo prace nad nową ordynacją wyborczą i nad później prezentacją tych rozwiązań skończyłem przed południem 11 listopada, a to przez tydzień nie byłem w domu, więc wsiadłem w pociąg i pojechałem do domu, przez co udało mi się niestety w tym roku nie uczestniczyć w praktycznie żadnych uroczystościach, nad czym bardzo ubolewam, to pierwsze od wielu lat, ale obowiązki nie pozwoliły tym razem. No i również obowiązki wobec rodziny, żeby chociaż paść na 20 parę godzin do domu, bo teraz jak słychać, znów jestem w Warszawie.
I mieszka pan w Warszawie, to mimo wszystko to są te 4 godziny trzeba tak jest spędzić. Projekt zmian w prawie wyborczym, no to jest kolejna bomba, która będzie bardzo głośno komentowana. To zacznijmy może od najważniejszych założeń tego projektu.
On ma, powiedziałbym, trojakiego rodzaju. 3 elementy jest ten projekt. Znaczy, pierwszy to nie jest tylko w prawie wyborczym, to jest ogólnie w ustawach samorządowych, zwiększający transparentność, wpływ obywateli nie tylko na wybór, ale na sprawowanie władzy w samorządach. No więc pierwsze to jest to, co dotyczy sprawowania władzy, czyli taki szereg zmian w ustawach samorządowych, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na wszystkich szczeblach, obowiązek rejestracji i transmisji obrad rad wszystkich szczebli, znów gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich, to jest obowiązkowy rejestr i publiczna jawność głosowań jawnych wśród radnych. Teraz w wielu samorządach jest tak, że głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki, potem tylko w protokole jest na przykład 20 za, 10 przeciw, a nie wiadomo kto jak głosował. Tak jak w przypadku posłów i części samorządów, teraz chcemy, żeby we wszystkich samorządach mógł obywatel sobie na przykład wejść na stronę internetową i sprawdzić jak w danym głosowaniu głosował reprezentujący go radny. To jest umocowanie ustawowe interpelacji i zapytań radnych. No już nie będę tutaj, bo to jeszcze tej litanii troszeczkę jest, ale w tym kierunku idące zmiany. Drugie zmiany to są zmiany prawa wyborczego, mające takie techniczne, mające po prostu zapewnić większą przejrzystość, uczciwość, sprawność procesu głosowania i liczenia głosów.
Tutaj punktem odniesienia jest rok 2014 i odmęty szaleństwa, cytat Bronisława Komorowskiego, oraz fakt, że 20% mieszkańców Wielkopolski nie udało się prawidłowo skreślić krzyżyka.
Tak, to prawda. Także tutaj jest chociażby kwestia transmisji z wszystkich lokali wyborczych, kamer we wszystkich lokalach wyborczych. Wbrew temu, co się mówi, to nie jest zmiana z przeźroczystymi urnami, bo te faktycznie już były w prawie wyborczym, tylko nie mieliśmy jeszcze okazji ich przetestować. To jest kwestia zwiększenia uprawnień mężów zaufania, jak również dopuszczenia polskich organizacji społecznych, polskich stowarzyszeń, również do wskazywania mężów zaufania, bo do tej pory była taka kuriozalna sytuacja, że poza oczywiście komitetami wyborczymi mogli w wyborach uczestniczyć obserwatorzy organizacji zagranicznych, natomiast nie mogli obserwatorzy organizacji polskich, które na przykład zajmują się, mają w swoich statutach dbanie o proces wyborczy. To jest kwestia 2 komisji, wzbudzająca wiele nieuzasadnionych zupełnie kontrowersji. Opozycja mówi, że to dlatego, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Taka leninowska metoda, tylko że obydwie komisje będą powołane w ten sam sposób, znaczy będą składać się z przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, więc tam i też...
Dlaczego są 2 komisje? Dlaczego inna komisja będzie liczyć głosy niż ta, która siedziała i przyjmowała?
Tu są 2 przyczyny. Pierwsza jest taka, że jednocześnie wprowadzamy obowiązek, aby prawie cała komisja była obecna w lokalu podczas całego przebiegu głosowania. Do tej pory było tak, że komisje się między sobą dzieliły na 2 zmiany, na 3 zmiany nawet nieraz, więc de facto w danym momencie nieraz było w pomieszczeniu na przykład zaledwie 3 członków komisji wyborczej. No i jak na przykład jeden był z Platformy, drugi z PSL-u, a trzeci był przedstawicielem wójta również z PSL-u albo burmistrza z Platformy, no to mogło to budzić zrozumiałe wątpliwości. Teraz, ponieważ dajemy obowiązek, żeby właściwie cała komisja, no tam 2/3, no bo wiadomo, ktoś może wyjść za potrzebą czy coś zjeść, siedziała przez cały czas głosowania, to jest 14 godzin, razem z przygotowaniem do otwarcia 15 godzin, no więc, że po 15 godzinach takiego siedzenia już potem nie było problemu jeszcze z liczeniem, przecież nieraz do 1-2 w nocy, zwłaszcza w wyborach samorządowych, no to wprowadzamy taki mechanizm, że na zakończenie głosowania jest plombowana urna dokumentów, one są protokolarnie przekazywane nowej, świeżej komisji, która już zajmuje się tylko szybkim, sprawnym policzeniem. A po drugie myślimy nad tym w przyszłości, przygotowujemy się do tego. Ostatecznie nie zdecydowaliśmy się, żeby to wprowadzić od razu, ale nad takim mechanizmem publicznego liczenia głosów, powiedzmy takiej zbiorczej komisji, do której zjeżdżałyby urny z kilku komisji tych głosujących. Ja tak na przykład w Wielkiej Brytanii, jak to się odbywa, że gdzieś na sali gimnastycznej, powiedzmy, z widownią to liczymy. To jest jakby przygotowanie, wprowadzenie tego mechanizmu dwóch komisji, ale nie zdecydowaliście dlatego, że jest również szereg innych zmian tym razem w prawie wyborczym i była obawa, żeby jakby no przekroczenie pewnej masy krytycznej zmian nie spowodowało, że to z kolei spowoduje problemy organizacyjne z liczeniem. Niech to zostanie przetestowane, niech to wejdzie w życie i wtedy w następnych wyborach już będzie można pomyśleć o tym wspólnym zbiorczym liczeniu. No i wreszcie, bo tu nadal jesteśmy przy drugim z trzech obszarów zmian. A trzeci obszar zmian, no to już takie bardziej strukturalne zmiany wyborcze, powiedzmy, nietechniczne. No to jest chociażby wprowadzenie dwukadencyjności wójtom, burmistrzom, prezydentom, aczkolwiek bez zaliczenia tych kadencji już odbytych. Ja z uporem maniaka odmawiam nazywania tego liczeniem ich wstecz, bo to nie jest działanie prawa wstecz. Moim zdaniem to by było konstytucyjne, gdyby to wprowadzić. I osobiście byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, no ale decyzja jest taka, że wobec dużego oporu, dużych kontrowersji, no nie będziemy jednak tych odbytych już kadencji zaliczać. To jest kwestia zmiany ordynacji w gminach, czyli powrotu do ordynacji proporcjonalnej i wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej w gminach zarówno do 20, jak i powyżej 20 tysięcy, aż z istotną...
Powiedział pan o likwidacji jednoosobowych...
Jednomandatowych
okręgów wyborczych. Tak.
Tak jest. No bo do 20 tysięcy mieszkańców... Właściwie to jest eksperyment z JOW-ami, co mało kto sobie zdaje sprawę, bo do 20 tysięcy mieszkańców w gminach jeszcze do niedawna obowiązywała ordynacja większościowa wielomandatowa. Można było tworzyć jedno lub więcej mandatowe okręgi wyborcze, a powyżej 20 tysięcy zwykła proporcjonalna. W ostatnich wyborach to zmieniono na JOW-y i uważamy, że ten eksperyment jest zdecydowanie nieudany, że powoduje to do różnego rodzaju nieprawidłowości, z których podstawową jest ta w ogóle podstawowa wada ordynacji większościowej jednomandatowej, to znaczy radykalne odkształcenie wyniku wyborów. To znaczy późniejszy skład rad jest bardzo luźnym w związku z tym, jak w istocie głosowali, jakie spektrum poglądów w swoim głosowaniu zaprezentowali wyborcy, ale wprowadzamy jedną istotną rzecz, mianowicie w gminach do 20 tysięcy mieszkańców proponujemy, żeby nie było progu wyborczego w tychże wyborach. Także to, co wszyscy podkreślają, że to niby ma być powodować jakieś tam upartyjnienie, to jest, przepraszam, ale powiem wprost, bzdura i zupełne oderwanie, jakby twierdzenie kontrfaktyczne, nawiązując do słownictwa proponowanego przez naszego lidera, ponieważ de facto będzie łatwiej. Znaczy, tylko trzeba wykazać jedną umiejętność znalezienia kilku osób i zorganizowania się w formie komitetu wyborczego wyborców, a później przy braku progu wyborczego w ordynacji proporcjonalnej jest łatwiej uzyskać mandat niż w ordynacji większościowej, bo ten realny próg wyborczy w okręgu, w jednym okręgu, to jest powiedzmy 15-20%, żeby wejść na pierwszy mandat, podczas gdy w JOW-ach to jest 50%, a progu wyborczego w skali całej jednostki, jako się rzekło, nie będzie. No i cóż z takich jeszcze strukturalnych zmian? No to chociażby można powiedzieć zniesienie wyborów dwudniowych, to jest po prostu wprost niezgodne z konstytucją, to była pewna aberracja, nie wiem w ogóle, co myśleli ludzie, którzy to wprowadzali. No przecież konstytucja wyraźnie mówi w artykule 98, że wyznacza się wybory na dzień, taki to i taki, tak? No, a nie na dni, więc to jest dosyć oczywiste. Zniesienie głosowania korespondencyjnego, to po pierwsze dlatego, że to znów budziło szereg wątpliwości co do przebiegu głosowania, że były komisje, gdzie nagle masowo występowało głosowanie korespondencyjne, podczas gdy komisje obok na całym terenie wcale nie tak masowo. No plus przede wszystkim ten mechanizm bardzo ułatwia niestety te takie nieprawidłowości wyborcze. Kiedyś mieliśmy sytuację w Wałbrzychu, kiedy to była cała siatka, się okazało, sprzedawania, kupowania kart z alkohol i byli wyznaczeni koordynatorzy dzielnic, obwodów, żeby skupować te karty i potem wsypywać. W przypadku głosowania korespondencyjnego, no to nawet nie trzeba się specjalnie starać, szczerze mówiąc, tak? No wystarczy puścić wieść na osiedlu, żeby występować o takie głosowanie korespondencyjne i gdzie potem można pójść sprzedać kartę razem z kopertą. Jedna osoba może nawet i 200 kart wypełnić i wrzucić do skrzynki. Dlatego to głosowanie likwidujemy, a żeby niepokrzywdzeni były osoby niepełnosprawne czy mające problem z dotarciem do lokalu, no to nieco rozszerzone, ułatwione zostało głosowanie przez pełnomocnika i to zostaje. No ale pełnomocnik siłą rzeczy jest jeden i może za jedną osobę zagłosować, a tak jak mówię, przy głosowaniu korespondencyjnym to jedna osoba może skupić i 1000 kart i wrzucić pakietem i tyle. No nie, może zostawię czas na pytania, bo się strasznie, proszę takie bardzo, małe ekspoze mi się zrobiło.
Czy komisje, bardzo przyjemnie słuchać, bo jest pan osobą, która najlepiej zna ten tekst w tej chwili, więc trudno, żeby tutaj zadawał jasne. Jakieś pytania, jak jeszcze go nie widziałem. Natomiast pojawił się pomysł w 2014 roku i w 2015, by wyniki pracy komisji już liczącej głosy publikować w internecie po prostu natychmiast. Czy to będzie możliwe?
Czy to oczywiście jak zawsze...
Mówimy o społecznej kontroli głosowania, o tym, żeby na wyższych szczeblach zbierania tych głosów i agregowania nie dochodziło do manipulacji.
To oczywiście jest możliwe i to tylko problem jest inny. To znaczy ten sam zresztą co z transmisją z lokali, to znaczy jeżeli wprowadzimy taki obowiązek, to co w przypadku awarii technicznej, która uniemożliwi jego realizację? To właściwie wtedy wybory byłyby nieważne zasadniczo, bo zostałoby złamany twardy nakaz ordynacji wyborczej. W przypadku transmisji wprowadziliśmy taki przepis, że w przypadku, gdy to nie jest możliwe, to trzeba chociaż utrwalić, czyli po prostu nagrać, jeżeli nie jest możliwa transmisja. I to też kolejna zmiana, bo oczywiście będzie mi się tu przypominać w trakcie rozmowy, że wszelkie dokumenty z prac komisji mają być przechowywane przez 2 lata, karty do głosowania i tak dalej, one będą dokumentami przechowanymi przez archiwa państwowe. PKW zyska prawo, bo wcześniej teraz go nie miało, zaczerpnięcia wiedzy z tych dokumentów, czyli na przykład jeżeli jest skarga dotycząca jakiejś obwodowej komisji, to PKW będzie mogła z archiwum państwowego dostać całokształt dokumentów tej komisji i je przeczytać, zbadać, przeliczyć głosy, na przykład ponownie przeliczyć karty do głosowania.
Nie mogła do tej pory?
Nie było takiego uprawnienia PKW w ustawie.
Okay.
A co więcej, nie było obowiązku przechowywania kart. Więc karty właściwie można w bliżej niewyjaśnionych, one w większości gmin, bo w ogóle gminy za to odpowiadały, a nie instytucje państwowe, no więc tam, gdzie trzymały, to trzymały, a tam, gdzie nie trzymały, no to właściwie nie można było w żaden sposób od nich oczekiwać czy egzekwować, żeby trzymały. No i oczywiście takie nagrania też będą częścią tej dokumentacji, która jest przechowywana. Co więcej, mężowie zaufania też zyskają prawo w ogóle utrwalania i nagrywania prac komisji, bo teraz zasadniczo go nie mieli. Część to robiła, ale to takim trochę prawem kaduka.
Czy będą pozwy związane z naruszeniem prawa do wizerunku, z tym, że żeby zostać nagranym przez państwo, to trzeba się zgodzić?
Prace komisji tutaj, ponieważ osoby będące członkami obwodowych komisji są funkcjonariuszami publicznymi, nie jest to obowiązkowe, więc zakładamy, że to jeden z elementów obowiązków funkcjonariusza publicznego, który musi się liczyć na to, że jego wizerunek nie podlega tak daleko idącej ochronie jak osób prywatnych. To tak jak i my wszyscy zresztą posłowie czy pełniący inne funkcje musimy się z takim czymś liczyć.
Łukasz Jankowski, który śledzi sprawę, podpowiada mi pytanie, więc już zadaję. Co ze zmianami w Państwowej Komisji Wyborczej?
No, zmiany są dosyć daleko idące. Znaczy całkowicie zmieniamy filozofię kreacji Państwowej Komisji Wyborczej. Ona obecnie składa się z przedstawicieli Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, czyli środowiska sędziowskiego. My chcemy znów wprowadzić tutaj element przede wszystkim demokracji, plus tego, żeby zagwarantowane było, że w PKW będą przedstawiciele wszystkich istotnych opcji politycznych, bo pewną fikcją jest to, że są ludzie, którzy są obiektywni bez poglądów i że na przykład takimi są sędziowie. No będziemy szukać, tak? Ktoś mógłby się spytać, a czemu nie na przykład profesorowie Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetów?
Tak,
albo
i ci, kto nie znają profesorów, powiedzą, że to są autorytety absolutnie apolityczne, a ci, co ich znają, powiedzą, a to ten Ziutek, to on tutaj.
Za tym. I co więcej, jeszcze w różnych środowiskach, w tymi środowiskach sędziowskich, no umówmy się, bywa, że spektrum poglądów jest nieco inne niż w całości społeczeństwa. My chcemy zagwarantować, żeby przedstawiciele znaczących sił politycznych tam byli, więc będą sobie nawzajem patrzyli na ręce. No, jak będzie i z Platformy, i z PiS-u, i tam z Nowoczesnej, i od Kukiza powiedzmy, no to oni będą nawzajem sami siebie pilnować. Choć oczywiście będą to osoby wskazywane przez te kluby, natomiast muszące spełniać wymogi formalne wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Natomiast niekoniecznie urzędujący sędziowie, proszę zwrócić uwagę, więc to również tacy na przykład nieprzyjęci asesorzy przez KRS też by mogli być tam delegowani. I jeszcze jedna zasada, że, bo to będzie jeden z NSA, jeden z Trybunału Konstytucyjnego i 7 wybieranych przez Sejm, ale z założeniem, że żaden klub nie może więcej niż 3, więc takie, jest taki nowy trend, któremu zdaje się też niestety troszeczkę hołdować kancelaria pana prezydenta, że najwyższą formą demokracji jest jak większość ma mniejszość. I my się z tym trendem wpisujemy w ten trend.
A to już było, bo to był jeden z początkowych warunków dyskusji Platformy Obywatelskiej w 2005 roku po wygranych wyborach parlamentarnych, gdzie partia, która osiągnęła mniejszym, szanowni koledzy z PiSu, to teraz ustąpcie, no bo przecież wygraliście.
Tak, ale w PKW nie chodzi nam o to, żeby ktokolwiek miał większość i mógł, nie wiem, jakoś siłowo przegłosować resztę, tylko o to, żeby każdy miał swojego przedstawiciela, więc wprowadziliśmy zasadę, że największy klub, żaden klub nie może mieć więcej niż 3 członków, czyli 3 na 9 wskazanych. No i też znów, żeby tu uniknąć wszelkich, choć wiem, że to budzi też kontrowersje i sprzeciw tych środowisk, które dbały o przejrzystość wyborów, to jednak tu zdecydowaliśmy się, żeby uniknąć wszelkich posądzeń, że tu nam chodzi o to, żeby to my, PiS, tutaj będziemy przejmować kolejną instytucję, to tu jest vacatio legis takie, że ta nowa PKW będzie w nowej kadencji wybrana, czyli przez skład parlamentu, którego jeszcze nie znamy i możemy tylko domniemywać, jaki ten skład będzie. Natomiast też wprowadzamy kolejną istotną zmianę, że całość procesu wyborczego będzie przejęta przez komisarzy wyborczych, czyli urzędników, tworzymy taki państwowy korpus urzędników wyborczych, podlegających PKW właśnie, czyli takiej jakby niezależnej administracji wyborczej.
To jest praca 7 dni w tygodniu, czy oni są przyjmowani akcydentalnie na okres wyborów?
To inaczej jest, te funkcje generalnie pełni się przez cały czas, tym urzędnikiem się jest na kadencję, natomiast no, gratyfikacja za wykonywanie tej funkcji związana jest z realnie wykonywanymi czynnościami. Do tej pory było tak, że ten cały proces obsługiwali tak naprawdę wójtowie, burmistrzowie i urzędy gmin, co szczególnie w wyborach samorządowych było skądinąd no, niezwykle dziwne, bo oni kontrolowali proces wyborów samych siebie, tak w istocie, ci wójtowie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. I to znów budziło no, wątpliwości do szeregu nieprawidłowości. Podział na przykład na okręgi wyborcze, na komisje obwodowe przegłosowywała Rada Gminy, która potem była w tych okręgach wybierana, w tychże, więc wiadomo, że no, radni raczej pod siebie kroili te okręgi. My to wszystko przesuwamy do tego państwowego korpusu urzędników, ale państwowego nie w sensie podległości rządowi na przykład, tylko właśnie PKW, która będzie kreowana w ten taki sposób pluralistyczny. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że my tu w ogóle jesteśmy daleko w kosmosie, jeżeli chodzi o poziom niezależności tej obsługi wyborczej, bo w wielu, wielu państwach zachodnich, we Francji, w Niemczech, w Holandii na przykład, wybory organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W Holandii na przykład minister spraw wewnętrznych pod nadzorem takiej rady wyborczej, 7-osobowej, takiej rady mędrców, która jakby no, czuwa nad przebiegiem tego procesu, ale ta rada jest kreowana w jakiś sposób, powoływana przez tegoż ministra spraw wewnętrznych. Także tutaj ten poziom niezależności tej takiej technicznej obsługi i organizacji wyborów właśnie przez PKW i ten korpus urzędników wyborczych jest no, wyższy niż na Zachodzie, powiedziałbym.
W ramach ordynacji zmieniliście państwo uprawnienia radnych?
Tak, parę zmian tutaj zachodzi. Pierwsza zmiana, bardzo istotna, to są indywidualne uprawnienia kontrolne radnych. Do tej pory te uprawnienia kontrolne miała rada jako organ lub komisja rewizyjna jako organ rady, więc jeżeli na przykład wójt, burmistrz miał większość w tych ciałach, no to mógł sobie tam załatwić tak, żeby nie było takich kontroli, jakie mu się nie podobały. Tu dajemy też takie uprawnienia pojedynczym radnym, analogicznie do uprawnień posłów. Posłowie mogą na przykład żądać pewnych dokumentów, czy nawet dostępu do pomieszczeń w instytucjach państwowych, czy firmach z udziałem państwa, a radni będą mieli na poziomie komunalnym. Wprowadzamy prawo klubów radnych do wniesienia jednego punktu porządku obrad na obrady każdej sesji, bo też znów, żeby nie było tak, że no jest jakiś temat, który jest ważny, ale niewygodny dla rządzącej większości, więc ona nawet nie dopuści do dyskusji nad nim. Wszelkie projekty uchwał i tak dalej oczywiście może odrzucić, na tym polega demokracja.
To jest, ale nie będzie mogła zablokować dyskusji. Pana wynika, rozumiem.
Ależ oczywiście obsługę techniczną Rady Miasta wyłączamy pracowników tej obsługi ze struktury Urzędu Miasta. To też było pewne kuriozum do tej pory, że jak mieszkaniec miał na przykład jakąś pretensję do urzędu, czuł się pokrzywdzony do prezydenta i chciał się skontaktować z radnym, na przykład opozycyjnym, żeby mu jakieś informacje przekazać, to czynił to za pośrednictwem pracownika Urzędu Miasta służbowo podległego temuż prezydentowi. To coś jakby na przykład pracownicy Kancelarii Sejmu byli urzędnikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podległymi wszyscy ministrowi Błaszczakowi. Tutaj wyodrębniamy to w oddzielną strukturę Biuro Rady Miasta czy Biuro Rady Gminy. Będzie jako zwierzchnika służbowego miał przewodniczącego tejże rady, a nie wójta, burmistrza, prezydenta. Cóż tam Cóż tam, no prawo do interpelacji, one występują w zdecydowanej większości samorządów, że radni mogą składać interpelacje, zapytania do władzy wykonawczej, ale dlatego jak statut jednostki tak stanowi, a są jednostki, gdzie statut może tego nie stanowić, a tu na poziomie znów ustawy wpisujemy, że radni mają prawo takie zapytania kierować, organ wykonawczy musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni i zarówno treść pytania, jak i odpowiedzi musi być publicznie dostępna.
Tyle, proszę państwa, by... Ustawa trafiła do Sejmu, będzie procedowana w ciągu najbliższych dwóch
tygodni. Mamy nadzieję, że to oczywiście jest decyzja pana marszałka.
A powiedzmy, kiedy upływają terminy ustawowe. Bo no takim rzecz się tak. Państwo przyspieszyliście, ponieważ no, za rok wybory samorządowe.
Tak jest. I jest obowiązujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że istotne zmiany w prawie wyborczym muszą wejść w życie najpóźniej na pół roku przed wyborami, których mają dotyczyć. No wybory teraz, na ten moment mają być 11 listopada w przyszłym roku. My to oczywiście też zmieniamy w tej ustawie. Znaczy dajemy pewne widełki na zarządzenie wyborów, tak żeby mogły one się odbyć, no niekoniecznie w święto państwowe. Realnie to będzie tak, że około 20 października może być pierwsza tura, w pierwszą niedzielę po 20 października. No i od tego, jak się cofniemy pół roku, no to wychodzi nam ten moment, kiedy już ostatecznie musi być ustawa uchwalona, podpisana przez prezydenta, opublikowana. No żeby też jednak nie robić tego tak na jednej nodze i w trybie ekstraordynaryjnym, no to już był ten moment, że pora kierować pod obrady. Tak jak mówił pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, no pierwotnie założenie było takie, żeby poczekać na ostateczne zakończenie tematu reformy sądownictwa. No ale ponieważ to się przeciąga, no to już groziło, że za chwilę będzie trzeba się nad wyraz śpieszyć, a to też musi być czas, żeby tę ważną sprawę reformy ordynacji wyborczej i szerzej ustroju samorządowego na spokojnie przez Sejm przeprocedować, przedyskutować. No to już był ten moment, żeby zacząć.
Wspomniał pan o panu prezydencie, więc muszę zapytać o porozumienie w sprawie reformy sądownictwa, o którym dowiedzieliśmy się w piątek wieczorem.
No tak, ja tak jak wspomniałem, jak głównie zajęty byłem pracami nad tą ustawą, więc jakoś tam super nie śledziłem. No słyszałem, tak jak wszyscy, wypowiedzi ministra Muchy, posła Piotrowicza. Biorę je oczywiście za dobrą monetę i gdyby tak w istocie było, a czemu ma nie być, no to wszyscy, kamień z serca, wszyscy się bardzo, bardzo będziemy cieszyć, że wreszcie ten temat, tą taką już trochę brazylijską telenowelę reformy sądownictwa będzie jednak, wbrew temu, jak telenowele mają, jednak zakończyć definitywnie, spuentować, bo też kolejne ważne reformy, zmiany czekają, nie tylko ordynacja wyborcza czy ustrój samorządowy.
Słuchając wystąpień prezydenta Jarosława Kaczyńskiego w 11 listopada, pan widział tę nić porozumienia między politykami dobrej zmiany?
Chyba tak, choć oczywiście, no mój Boże, no, wystąpienia z okazji odzyskania niepodległości Polski nie są wypowiedziami na temat obozu Zjednoczonej Prawicy, ale no, nie było tam nic takiego, co by miało wskazywać na to, że takiego porozumienia miałoby nie być. Zresztą wydaje mi się, że logika i taki dobrze pojęty interes polityczny, jak i przede wszystkim polska racja stanu, są takie, żeby to porozumienie było.
Marcin Horała, dzwonią do pana posła telefony. Pan poseł sam musi już biec. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjście do poranka.
I ja bardzo dziękuję.